Jakub Orłowski, czyli inspektor Bywak, jest gościem audycji Radia Lublin. Mówił pan o tych wypluwkach, po których można rozpoznać sowę. No właśnie, jakie ślady w lesie jeszcze poinformują nas o tym, że gdzieś w pobliżu jest jakieś zwierzę, że gdzieś tutaj może mieć gniazdo konkretny ptak, że możemy kogoś spotkać, albo na przykład, że po prostu jest tutaj bardzo dużo ciekawych roślin?
Oczywiście tam, gdzie są zwierzęta, tam robią właściwie trzy rzeczy. Jedzą, mieszkają, no a jak jedzą, to również możemy znaleźć ich odchody. I to są takie nasze główne wskazówki, gdzie jakich zwierząt możemy się spotkać, jakich zwierząt możemy się spodziewać w danym miejscu. Czyli znajdujemy norę z jakimiś tropami, może borsuka, może lisa. Znajdujemy gdzieś gniazdo. Teraz czas jesienny i zimowy to jest bardzo dobry czas na obserwację gniazd, które wiosną były zajmowane przez ptaki. Nie ma liści, zieleń jest taka przerzedzona i możemy teraz przejść się gdzieś, żeby zobaczyć, gdzie tych gniazd jest dużo i wrócić tam wiosną, żeby zobaczyć, co do nich przyfruwa. Możemy próbować identyfikować po gnieździe, czy po rozmiarze, po kształcie. Czasami da się to zrobić, ale czasami gniazdo jest wysoko i nie jesteśmy w stanie określić gatunku. Ale jest to jakaś wskazówka, że tych chociażby ptaków jest więcej. No oczywiście odchody różnego rodzaju w miejscu przebywania ptaków w dużych ilościach często w ogóle zieleń zamiera, jeżeli to jest kolonie choćby czapli czy kormoranów, więc to też jest suche drzewa. Charakterystyczne punkty jakieś w przestrzeni typu na środku pola będzie palik. No możemy mieć pewność, że pod nim znajdziemy jakieś odchody i jakieś wypluwki. I po nich już możemy próbować identyfikować, co tam mogło przesiadywać.
Czyli taka trochę śmierdząca sprawa, śmierdząca praca w tym lesie.
No śmierdząca, nie śmierdząca. Nikt tutaj tak bardzo jakoś blisko nie spoufala się z tymi obiektami. Natomiast jest to na pewno jakaś wskazówka. I jeżeli idziemy po lesie, no to oczywiście możemy znaleźć ptasie pióra, bo ptaki pióra gubią. I z tym to już bez trudu jesteśmy w stanie zidentyfikować sami albo znaleźć kogoś, kto nam w tym pomoże. Również charakterystyczne na przykład ślady żerowania, jeżeli chodzi o sarny, jelenie czy łosie, takie pędzelkowate sosny z takim charakterystycznym pokrojem, które nie dorastają właściwie do wieku starości, bo są cały czas co wieczór obgryzane i zazwyczaj w takie miejsca prowadzą wąskie ścieżki. Widać, że to nie są ścieżki, którymi człowiek chodzi, bo są kręte i wąskie, tylko to są ścieżki, którymi przemykają właśnie zwierzęta. To są wskazówki, które nam pozwolą na to, żeby zorientować się, czego możemy się spodziewać w danym miejscu.
Sezon na grzyby właściwie już za nami, chociaż wiem, że niektórzy jeszcze mogą coś tam znaleźć, jakiegoś podgrzybka, ale pamiętam, jak chodziłam w dzieciństwie na grzyby, to słyszałam, żebym na przykład nie niszczyła tak zwanych trujaczków, które są w lesie, bo to są grzyby dla sarenek, więc nie możesz zniszczyć butem tego grzybka.
No, coś w tym jest, natomiast nie jestem przekonany, czy to znaczy w przyrodzie wszystko ma jakiś swój cel i powód istnienia. Też słyszałem taką historię, że tutaj sarny będą jeść te muchomory. No nie zawsze tak jest, że akurat sarny to będą zjadać, ale na pewno któreś ze zwierząt się tym posili. No jest taka filozofia nie zostawiania po sobie śladów. Jeżeli gdzieś idziemy, chociażby właśnie do lasu, czy gdzieś w dzicz ruszamy, no to staramy się tak robić, żeby nikt nie wiedział, że my tam byliśmy. Jedynym śladem, który możemy zostawić, to zebrać śmieci z lasu i wyrzucić do kosza.
No muszę przyznać, że robiłam to niedawno na grzybach. To znaczy więcej śmieci znalazłam niż grzybów.
No tak jest właśnie. Też byłem na grzybach ostatnio i okazało się, że jeden worek był pełen śmieci właśnie.
Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ludzie to robią. Czy w tych czasach, gdy jest tak głośno o ekologii, o segregacji?
No to jest niezrozumiałe. No, świat jest duży, ale nie na tyle, żeby można było z nim robić to, co się chce.
A czy zwierzęta leśne, zwierzynę leśną można dokarmiać?
Zdania są podzielone. Osoby, które wyznają naturalistyczną, że tak powiem, filozofię, będą twierdzić, że zwierzęta dzikie powinny sobie same poradzić i nie powinniśmy ich dokarmiać, co jest prawdą. Natomiast w Polsce, jeżeli chodzi o duże ssaki, no duże, czyli sarny, jelenie, dziki czy łosie, wydaje się, że tych zwierząt jest za dużo, niż mogą się najeść w lesie. Więc zimą czy jesienią, jak są jakieś niedobory pokarmu, albo nawet wiosną, bo jest łatwiej, zwierzęta wychodzą na pola, gdzie powodują straty i zniszczenia w uprawach rolnych, co oczywiście denerwuje rolników. W związku z tym często taki odwraca się uwagę tych zwierząt, wysypując im pokarm. Jest to trochę błędne koło, bo tym sposobem dalej zwiększamy ich populację. No jest to taki, moim zdaniem to jest tymczasowy środek zaradczy. Więc ja dokarmiam ptaki zimą. Dlatego, że ptaki nikomu nie szkodzą. Dlatego, że faktycznie jest tak, że pod pokrywą śnieżną, czy jak jest duży mróz, to ta śmiertelność jest bardzo duża. No ale też robię to z umiarem, z głową, z konsekwencją i nie robię tego przez cały rok, tylko w okresach niedoboru pokarmu.
Wspominał pan o wilkach na przykład i tak się zastanawiam, bo ostatnio znajomi pisali, że w Bieszczadach wilki podchodzą już bardzo blisko i można je spotkać. Czy my wychodząc na spacer możemy czuć się bezpiecznie?
Wydaje mi się, że tak. Nie sądzę, żeby wilki stanowiły dla człowieka zagrożenie. Natomiast jest tak, że część osobników to są takie, które jak kiedyś na etapie swojego życia miały kontakt z człowiekiem. W różnej formie. Albo ktoś wyleczył tego wilka z jakiegoś urazu, albo gdzieś został taki wilk dokarmiany przez kogoś, albo na przykład znalazł gdzieś padlinę, którą ktoś wyrzucił w jakimś celu, w jakiejś intencji. Takie rzeczy też się zdarzają. Opracowania naukowe, które mówią o wilkach, wyraźnie sugerują, że człowiek nie jest dla wilka atrakcyjnym kąskiem, dlatego że po pierwsze jest za mały, po drugie, dziwnie się porusza na dwóch nogach, a nie na czterech. I po trzecie, po prostu wilki i tak by się nami nie najadły. Więc nie mam nigdy obawy, że wilki mnie gdzieś zaatakują i jestem dla nich jakimś łakomym kąskiem. Aczkolwiek trzeba przyznać, że jak idzie się nocą po lesie i słyszy się wyjącą watachę wilków, no to można poczuć się małym człowiekiem.
Pytając o bezpieczeństwo, miałam też na myśli inne zwierzęta, no latem na przykład żmije.
Tak, żmiję mamy zygzakowatą, to jest nasz jedyny jadowity gatunek węża. Natomiast nie są te nasze żmije jakoś bardzo takie jadowite i na człowieka niezwykle jakoś wyczulone, żeby go koniecznie ugryźć. Zresztą ich jad nie jest tak bardzo mocny, żeby wyrządzić nam bardzo dużą krzywdę, aczkolwiek jest konieczna wtedy wizyta w szpitalu, żeby podać surowicę, która zneutralizuje go. Natomiast są takie miejsca, że wiemy, że na pewno żmiji się można spodziewać w jakieś wiosenne, ciepłe czy letnie dni na piasku, wygrzewające się żmije. Widywałem często, natomiast zawsze to było albo ostrzegawczy syk, albo po prostu taka żmija uciekała gdzieś w jakieś krzaki, czy chowała się w mchu. W związku z tym też z mojego punktu widzenia ciężko żmii zrobić dobre zdjęcie.
Pytając o bezpieczeństwo, zmierzam do tego, że z jednej strony tak, też chyba taka moda jest, że chcemy być bliżej natury, bliżej przyrody, jeździmy rowerem, spacerujemy, niekoniecznie tylko latem, no ale z drugiej strony musimy pamiętać, że wchodzimy na teren no, niestworzony dla człowieka, prawda? To znaczy, że człowiek, tak jak pan powiedział, nie powinien zostawiać tam śladów. A jeśli idziemy na przykład z dzieckiem, to też powinniśmy pamiętać o bezpieczeństwie właśnie, o tym, żeby się właściwie ubrać.
Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to czuję zagrożenie właściwie ze strony jednego zwierzęcia, które jest najbardziej śmiercionośnym zwierzęciem w Polsce występującym. I tym zwierzęciem jest kleszcz. To jest właściwie jedyne zwierzę, którego powinniśmy się w lesie obawiać, jako że chodząc nawet ścieżkami, czy takimi szerokimi, przystosowanymi do poruszania się, czy wchodząc gdzieś w krzaki, mamy duże szanse, że takie kleszcze gdzieś tam przeniesiemy. Natomiast czy to jest teren, czy dzika przyroda, to jest teren nieprzeznaczony dla człowieka?
No nie w pierwszej kolejności może.
Nie w pierwszej kolejności. Natomiast no, kto tutaj jest obcym elementem, można zadać pytanie. Czy ludzie i miasta ich, czy zwierzęta, które tutaj, zwierzęta i przyroda. No wydawałoby się, że zwierzęta i przyroda i że człowiek się tak jakby coraz bardziej rozpycha i przywłaszcza sobie coraz to nowe tereny. Kiedyś cała Europa praktycznie była pokryta lasem. Jest to najbardziej pierwotny ekosystem. Jeżeli tylko coś zostawimy same sobie, to wyrośnie tam las. Jak ktoś na przykład był w Czarnobylu, ja byłem jakiś czas temu, co w lipcu w ogóle nie widać, że jesteśmy w mieście. Wszystko jest tak zarośnięte, że nawet możemy stać 10 metrów od jakichś zabudowań i ich nie widzimy. W ciągu 30 lat las po prostu opanował 40-tysięczne miasto. Więc jeżeli w takim lesie pojawiali się jacyś osadnicy średniowieczni i zaczęli karczować, wypalać, no to łatwo można przyjąć, że tutaj jakiś konflikt na pewno człowieka z przyrodą jest. Aczkolwiek uważam, że im więcej człowiek wie, tym mniej wyrządzi szkody.